Serce dla misji.
A dziś gościem programu Serce dla misji jest ojciec Mariusz Mielczarek, werbista, który od 3 lat pracuje w Boliwii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na początek może takie troszeczkę nietypowe pytanie. Chciałabym zapytać, co ojcu się podoba w mieszkańcach Boliwii, a co niekoniecznie i dlaczego?
Bardzo mi się podoba, że są bardzo naturalni. I sposób bycia, i życia. Czasem wiele zarzucamy ludziom, Latynoamerykanom, że żyją tak bardzo luźnie, nie przyjmując się jutrem. Ale kiedy przyjechałem do Polski, widzę taką gonitwę za tym, że ciągle nam czegoś brakuje, że biegamy, pracujemy po tyle godzin dziennie, nie mamy czasu na życie, to akurat moglibyśmy się od nich sporo w tym temacie nauczyć. A z drugiej strony jest to też i bolączka, bo kiedy jadę na mszę świętą, muszę czekać po niekiedy 2 godziny, aż się ludzie zejdą, albo omówiona prędzej godzina, także no jest to i z jednej strony coś pozytywnego, a z drugiej strony coś, nad czym jeszcze muszą popracować.
To jest to luźne podejście do czasu po prostu, prawda?
Dokładnie tak, mówi się nawet godzina boliwijska, czyli tą godzinę po prostu trzeba odczekać. Ja jak jadę gdzieś na mszę świętą, bo na wspólnotę, zawsze jestem punktualnie, a mimo wszystko zawsze tą godzinę muszę poczekać.
Przypomnijmy, w jakim rejonie ojciec pracuje?
Pracuję w Boliwii, jest to rejon Los Yungas, około 150 km na wschód od La Paz. Nie jest to tak wysoko, na wysokości 1700 metrów nad poziomem morza, w klimacie subtropikalnym.
Jaka jest specyfika tej parafii?
Ja mieszkam w Coripacie, jest to jedna z większych wiosek, można powiedzieć miało miasteczko, liczy 3000 mieszkańców. Cała parafia, porównując do warunków polskich, to mniej więcej 1/5 całej diecezji opolskiej. Także przejeżdżając od jednego końca parafii do drugiej, no potrzebuje około 5-6 godzin.
Tutaj się pojawia kwestia transportu. Jak tam dojechać, dotrzeć do tych wszystkich osób?
No jest to skomplikowany temat. Drogi są budowane na zbocza gór, są bardzo wąskie, no i przepaście bardzo głębokie. Najgłębsze przepaście, tak nawet do 600 metrów sięgają w dół. Droga tylko na jeden samochód, niekiedy się trzeba wyminąć z jakąś ciężarówką, z jakimś autobusem. No a jest manewr bardzo niebezpieczny. Kiedy nie pada, jest wszystko w porządku. Najgorzej, kiedy jest pora deszczowa, leje, błoto osuwa się, zawalają się drogi, no jest bardzo niebezpiecznie.
Jeździ się z jakimś przewodnikiem, czy samemu trzeba przemierzać te niebezpieczne tereny?
No jeżdżę akurat samemu. Niestety dobrze było zawsze mieć kogoś, kto pomoże. Jest bardzo ciężko cofać, szczególnie w nocy, kiedy nic nie widać i trzeba komuś ustąpić miejsca. W takich momentach strategicznych najczęściej dochodzi do wypadków. Po drogach, które się poruszam, mają taką niechlubną sławę, nazywa się drogami śmierci. Statystyki mówią, że co 2 tygodnie ginie jedna osoba w wypadku samochodowym.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tych mieszkańców, do których ojciec dociera w różne tereny parafii? Oni są przyzwyczajeni już do kontaktu z kapłanem?
Bardzo chętnie. Ludzie reagują tak bardzo ciepło na moją wizytę. Ale nie można powiedzieć, że nasze spotkanie cieszy się takim samym odzewem. Na mszę świętą przychodzi naprawdę kilka osób, ale myślę, że nawet dla tych kilku osób warto tam pojechać i tam być. I staram się wszystkich zachęcić do tego. Niekiedy jak jadę po drodze i znam już jakieś twarze, zawsze się zatrzymuję, mówię, zapraszam mszę świętą, zaraz będziemy zaczynali, no to przyjdź. Tak, ja przyjdę, ale to tak znaczy po prostu nie. Więc z tą frekwencją bywa różnie, ale spotkałem się z bardzo pozytywnym odbiorem mnie jako księdza, jako obcokrajowca, ale zdarzają się też momenty dość negatywne.
Właśnie, to wynika z tego, że ich podejście do wiary jest takie luźne, czy może też troszeczkę z podejścia do osób białych, przyjezdnych?
Mi się wydaje, że powód jest dość głęboki i sięga nawet czasów kolonialnych. Indianie zawsze byli uciskani przez białych i dla nich ten obraz białego, chcąc nie chce, zawsze pozostanie taki, a nie inny. I mają dużo nieufności do nas i nie jesteśmy w stanie wypracować takiego zaufania, na którym moglibyśmy budować dalej jakieś głębsze relacje.
To jakie oczekiwania mają wobec kapłana?
Raczej padre dai, nie? Czyli coś takiego, co mogę uzyskać, na czym mogę zyskać i co jeszcze da się skupnąć od tego księdza.
Mm-hmm. I to rzeczywiście tak wygląda, że przychodzą często, mają jakieś oczekiwania, są troszeczkę roszczeniowi?
Przynajmniej raz w tygodniu mam taką wizytę, że ktoś przyjdzie, że ojcze potrzebuje na to, na tamto, na siamto. I jest to takie, z jednej strony i sposób na szukanie radzenia sobie, a z drugiej to też właśnie się potwierdza ta reguła, że nie pójdą gdzie indziej, ale pierwsze co to do ojca może akurat się uda w jakiś bardzo łatwy sposób coś uzyskać.
Raz w tygodniu, a parafian jest ilu?
15 tysięcy w całej parafii. Tam, gdzie mieszkam, są 3 tysiące. Zawsze jak gdzieś jadę na jakąś wspólnotę, no to mniej więcej jedna taka rozmowa, to się na pewno zawsze trafi.
Jakim językiem na miejscu się należy posługiwać? Czy hiszpański tylko i wyłącznie, czy jednak też szczepowe, tradycyjne języki?
Ludzie porozumiewają się po hiszpańsku, ale wiadomo, jest to język narzucony. W samej Boliwii jest 36 języków lokalnych, nie są to żadne narzecze ani gwary, są to osobne języki. I ludność, w której ja mieszkam, jest pochodzenia Aymara, czyli jednej z większych grup liczniejszych, drugiej co do wielkości po Quechua. i oni mówią dalej swoim językiem, ale są już to osoby starsze. Można zauważyć ogromny zanik ich tożsamości kulturowej. Dzieci już nie mówią i dla mnie szokiem wielkim było, że dzieci uczą się w szkole ich naturalnego języka, gdzie ich dziadkowie, trochę ich ojcowie, dzieci już wcale nie mówią. Chodzą na lekcje do szkoły po to, żeby się tego języka nauczyć. Bardzo często też rozmawiam ze starszymi osobami, się pytam, dlaczego tak jest, że nie uczycie swoich dzieci języka, które i kultury, którą się tak bardzo chlubicie. Oni mówią, że po hiszpańsku im będzie dużo łatwiej. Ja mówię, no gdyby się nauczyli najpierw mówić ich lokalnym języku, a później w hiszpańskim, co jest nieuniknione w tym kraju, na pewno było im dużo łatwiej przyswoić każdy inny język i poczuć się częścią tej kultury, w której się wychowali. Z drugiej strony jest bardzo też dużo ludności pochodzenia afrykańskiego, których Hiszpanie przywieźli do pracy jako niewolników z Afryki. Ta ludność całkowicie się zasymilowała z nimi i nawet się ubierałem tak samo. Bardzo śmieszne jest, bo Indianki noszą bardzo długie warkocze. No, ludność afrykańskiego pochodzenia nie ma tak długich włosów i są strasznie kręcone, więc bardzo śmiesznie niekiedy wygląda, jak kobiety mimo wszystko próbują sobie zapleść takie dłuższe warkoczyki. Noszą ich stroje, mówią w ich języku i nawet mam wrażenie, że te osoby jakoś bardziej praktykują tą tożsamość Aymara niż te osoby, które są rdzenne, stamtąd pochodzą.
I tak z Ameryki Południowej doszliśmy, siostro, znowu do Afryki.
No właśnie.
Czy tam, gdzie siostra pracowała, ta kultura rodzima jest silna?
Bardzo silna. Kultura właściwie czasami, mam taki lęk, że przewyższa wszelkie wartości. Kultura nad Ewangelią, nad takim naszym zwykłym rozumieniem, po prostu to mówi kultura, chociaż czasami to się może nam wydawać zupełnie nielogiczne.
Do kultury, także do kultury boliwijskiej wrócimy jeszcze w naszym programie. A ciąg dalszy opowiadań ojca Mariusza Mielczarka na temat Boliwii już za tydzień. Wtedy porozmawiamy o rodzinnych wierzeniach, które, jak się okazuje, kultywuje prezydent tego kraju. Zapraszamy do słuchania, a dziś w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy za uwagę.
I żegnałem się z Państwem
Marlena Płaska
i siostra Dolores Dorota Zok. Do usłyszenia.